Jeżeli widzieliście, rzuciłem na Facebooku takie zdanie tajemnicze, że chcę mówić, zaprosić was w pewną podróż. I faktycznie, to jest tak ciekawe, bo czasami jest tak, znaczy zwykle jest tak, że wychodzi kaznodzieja, który ma temat mocno przepracowany, przemyślany z Bogiem, tak, doświadczony, i on wychodzi po to, żeby zachęcić do tego właśnie, do tej rzeczy. A ja wychodzę z tematem, który dopiero ugryzłem. Więc tak naprawdę dlatego napisałem, że to jest takie wyjście, po prostu zaproszenie do wspólnej pewnej podróży, bo to jest coś, co gdzieś tam się zaczyna dziać. Ja nie wiem jeszcze, w jaki sposób, jak to się będzie działo. No, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze pewnie jedno świadectwo i powiem pewien wstęp i dopiero przejdziemy do sedna. A świadectwo jest usłyszane przedwczoraj od mojego brata. Ja jestem zwolennikiem przekazywania świadectw dalej, nawet jeżeli to nie są moje świadectwa, dlatego że nawet Biblia mówi o tym, tak, że zwyciężyli przez krew baranka i słowo świadectwa, więc to jest bardzo ważna rzecz. To jest historia dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety, którzy żyli razem 28 lat, mają dzieci, mają wnuki. W tamtym czasie nie byli małżeństwem. To było niedawno, przez te 28 lat nie byli małżeństwem. Ona się nawróciła pół roku temu około. Modliła się o tego swojego partnera. On był osobą, która nie chciała absolutnie słyszeć o Bogu w ogóle. Nadużywał alkoholu i był bardzo daleko od tych rzeczy, których ona zaczęła doświadczać. Jakiś czas temu zatruł się bardzo poważnie i trafił do szpitala w śpiączce. Lekarze powiedzieli, że ma zniszczony mózg, że ma zniszczone nerki, że jeżeli w ogóle przeżyje, to te nerki nie będą funkcjonowały na pewno już do końca życia, będzie miał dializy, że one są już trwale uszkodzone i nie ma inne też organy wewnętrzne i tak naprawdę nie ma szans, żeby on normalnie funkcjonował. Spędził 2 tygodnie w szpitalu i gdy oni się modlili w kościele o niego, kiedy się wybudził, to od razu rozpoznał tą swoją partnerkę. Co więcej, modlił się od razu z nią, oddał swoje życie Jezusowi i kiedy wyszedł ze szpitala, w ciągu tygodnia poszedł do pracy. W tej chwili już tak, pracuje, nie pije, są po ślubie i nie ma żadnych skutków negatywnych tego, co się wydarzyło z tego zatrucia. Żadnych. Organy prawie funkcjonują prawidłowo. To jest Bóg. Halleluja. To jest Bóg. My możemy robić rzecz, patrzeć na rzecz naturalnie, ale Bóg przychodzi i dzieją się rzeczy naprawdę niezwykłe. I teraz tak, w ramach tego wstępu, który chcę powiedzieć przed przejściem do tej właściwej rzeczy, chciałem chwilę powiedzieć o uczniostwie. Bo to jest w ogóle ciekawy temat, dlatego że o tym gdzieś już tam od dawna to jest taki temat, który że tak powiem, chodzi za mną i staram się w to wgryzać. Też w naszym szczepie w tym roku to mamy taki temat roku, uczniostwo, i dowiedziałem się, że nie ma w ogóle takiego słowa jak uczniostwo w języku polskim. Jak sobie sprawdzicie w słowniku języka polskiego, w słowniku Scrabble, nie ma słowa uczniostwo, to jest w ogóle jakiś ewenement. No właśnie, nie ma, a jednak jest. I czym jest uczniostwo? Uczniostwo jest wyposażaniem innych do wykonywania tego, do czego Bóg ich uprawnił, do czego Bóg ich przeznaczył. I tak naprawdę każdy z nas jest uczniem, każdy z nas powinien czynić uczniów. Do tego jesteśmy powołani, tak? O tym mówi słowo, że jesteśmy powołani do czynienia uczniów. I tak naprawdę to czynienie uczniów polega przede wszystkim na tym, że my żyjemy w jakiś sposób. Dlatego, że tak jak dzieci się wychowują, patrząc na rodziców i powielając to, co oni robią, tak samo ludzie wokół nas. Oni będą naśladowali ciebie. Ja ostatnio zrobiłem taki błąd w pracy, że źle nazwałem jeden plik. A to był taki plik, który potem sobie tą nazwę była bardzo podobna, w wielu innych plikach się różniła niewiele, więc sobie ją kopiowałem do następnych plików. Kopiowałem, tylko zmieniałem końcówkę. I potem się wszystkim zorientowałem, że w tym pierwszym pliku był błąd, literówka. I we wszystkich kolejnych miałem dokładnie ten sam błąd we wszystkich nazwach. Musiałem to jeszcze raz przeklikać, żeby poprawić. To prosta rzecz, tak? Ale to pokazuje właśnie, że jest błąd, który potem został powielony. Tak? Bo to tak właśnie działa też w uczniostwie. Jest coś, co zostaje powielone. Rzeczy dobre i rzeczy niedobre. Tak? Takim przykładem dla mnie bardzo dobrym uczniostwa jest Eliasz i Elizeusz. Kojarzycie ich, prawda? Eliasz, no, postać absolutnie wybitna. Tak? Znamy go naprawdę z niezwykłych rzeczy. Zresztą jako jedna z dwóch postaci został zabrany z ciałem do nieba. Tak? Henoch i Eliasz nie umarł na ziemi. Można by o niej naprawdę dużo mówić, niezwykła postać. I teraz on powołuje Elizeusza, swojego sługę, który ucznia, który chodzi za nim, tak? I uczy się od niego, patrzy, co się dzieje, doświadcza tych rzeczy i uczy się. I potem, kiedy patrzymy na życie Elizeusza, to jakoś tak się dziwnie składa, że widzimy, no tak jakbyśmy patrzyli trochę na życie Eliasza, tak? Absolutnie niezwykłe rzeczy, potężne rzeczy, które się dzieją w jego życiu, podobnie jak w życiu Eliasza, tak? Zresztą on się modlił o to podwójne namaszczenie. I takie, jak tak zacząłem szukać sobie, czytać trochę o Elizeuszu, to przynajmniej dwie historie chciałem przeczytać, bo one są absolutnie niezwykłe. W drugiej Księdze Królewskiej. Pierwsza historia jest w trzecim rozdziale, kiedy trzech królów wyruszyło na wojnę. Król izraelski, król judzki i król Edomu. Tak, wyruszyli razem na wojnę przeciwko królowi Moabu. Problem to polegał na tym, że Jehoram, król izraelski, był człowiekiem, który się sprzeciwiał tak naprawdę Panu. Żył w sposób niewłaściwy, robił to, co złe w oczach Pana. I to on był tą osobą, bo to Moab przeciwko niemu się zbuntował, więc on jakby zorganizował tych podstawowych królów i wyruszyli na wojnę. Tylko co się stało? Że po 7 dniach nie mieli wody, byli spragnieni, było wiadomo, że za chwilę oni tam wszyscy umrą razem ze zwierzętami, ludzie, armia i wszystko. I doszli do wniosku, że tak naprawdę to chyba Bóg ich wywiódł tam po to, żeby tych wszystkich trzech królów tam pognębić. Na szczęście był Jehoszafat, król judzki, który był w innym miejscu. I mówi, no dobrze, ale przecież jest Elizeusz. Zwróćmy się do niego. Zobaczmy, co Bóg mówi. Tak? Zobaczcie, to jest miejsce, to pokazuje, w jakim miejscu jest Elizeusz. Że są trzy armie, trzech królów i oni myślą, aha, oni jeszcze nie są w tym miejscu, żeby się zwrócić do Boga, ale wiedzą, że jest ktoś, kto był uczniem, dobrym uczniem. Tak? Że jest Elizeusz. I zwracają się do Elizeusza. I Elizeusz, jego reakcja jest w ogóle wspaniała, bo mówi najpierw do tego króla Jehorama, króla izraelskiego. Mówi, słuchaj, gdybyś tylko ty tam był, to ja bym nawet nie spojrzał na ciebie, ja bym z tobą nie gadał. Zostawiłby go tam na pastwę tej armii. Mówi, ja bym w ogóle na ciebie nie spojrzał. Ale jest Bóg. Mówi, wykopcie sobie rowy, i nie usłyszycie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a te rowy wypełnią się wodą. I dokładnie tak się wydarzyło. Rano napłynęła woda, mogli się napić, mogli napoić zwierzęta, a co więcej, powiedział, to jest mało, pobijecie całe wojska Moabu. I tak się wydarzyło. Dokładnie tak się wydarzyło. Druga historia, w szóstym rozdziale tej samej księgi II Królewskiej, kiedy król Aramu Ben-Hadad oblegał Samarię. Jeżeli pamiętacie historię, to jest straszna sytuacja, dlatego że on oblegał ich tak długo, że on już taki głód panował wewnątrz tego obleganego miasta, że głowa osła kosztowała 80 cykli srebra. Jest powiedziane, że ćwierć wiatra gnoju gołębiego kosztowało 5 srebrników, bo ludzie to jedli, kupowali gnój gołębi, żeby jeść. Gorzej. Znacznie gorzej. Jest taka historia, kiedy dwie kobiety się pokłóciły o to, że umówiły się, że zjedzą swoich synów po kolei. Jedna się zgodziła. Ugotowały syna, zjadły, a następnego dnia ta druga nie chciała się zgodzić, żeby jej syna ukryła go, nie chciała się zgodzić, żeby go ugotować i zjeść. Zobaczcie, do jakiego miejsca doszli. Zobaczcie, do jakiego dramatycznego miejsca doszli. I w tym wszystkim król izraelski postanawia zabić Elizeusza. Postanawia zabić Elizeusza. Ale Elizeusz jest w miejscu, gdzie jest przed Bogiem i pomimo tej strasznej, tragicznej sytuacji wie, że jest Bóg na niebie. Że jest rozwiązanie. I mówi jutro o tej samej porze. Mówi tam, miara mąki będzie kosztowała 2 sykle, a miara, czy tam jeden sykiel, a dwie miary jęczmienia też jeden sykiel. Sykl chyba, tak? Sykiel, nieważne. Nie ma znaczenia. W każdym razie, że sytuacja się tak naprawdę rozwiąże. Że wróci do normy. Naturalnie niemożliwe. Niemożliwe. Potężna armia otacza, blokuje dostęp, nie ma możliwości, żeby ją pokonać. On mówi następnego dnia. I adiutant króla mówi, nie, to niemożliwe. Choćby sam Bóg zrobił dziury w niebie. Otwory. Nie ma możliwości takiej. On mówi, zobacz, tak będzie, ale ty nie będziesz tego jadł. Ty się o tym nie przekonasz. I faktycznie, następnego dnia, no właśnie, tak jak Bóg działa, w sposób nadnaturalny. Nie, że oni nagle wychodzą i walczą. Tylko armia, która jest wokół, słyszy coś, czego tak naprawdę nie ma, bo słyszy odgłosy potężnych armii, które nadciągają. Potężne. I są przekonani, że oni sprzymierzyli się z jakimiś potężnymi armiami egipskimi, jakimiś innymi jeszcze, i że te armie nadciągają i zostawili wszystko, dobytek, wszystko, namioty, złoto, srebro, wszystko, i uciekli. Cała ta armia edomska, aramejska, nie aramejska, to był, kto to był? Tak, Aramejczycy. Oni wszyscy uciekli. Uciekli. I ci po prostu następnego dnia wychodzą, tylko ten adiutant biedny został stratowany w bramie przez wszystkich, niestety zginął. Nie zaufał. I to jest, opowiadam te historie, one są tak zupełnie z boku tego, co chcę dzisiaj mówić, ale chcę pokazać, czym jest uczniostwo, że jest człowiek, który kiedyś został powołany, oderwany po prostu od wołów, którymi orał pola. Został oderwany od tych wołów i poszedł za Eliaszem, ale był uczniem. Patrzył, uczył się, był posłuszny i działy się absolutnie niezwykłe, całkowicie niezwykłe rzeczy. Jeżeli mówimy o uczniostwie, możemy powiedzieć tak, że uczniostwo właśnie jest tym naśladowaniem, tak? I to widzimy w słowie. 1 Koryntian 11:1 jest powiedziane: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tak? Paweł mówi: ja naśladuję Chrystusa, wy naśladujcie mnie. 1 Tymoteusza 4:12. Niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. 1 Piotra 1:15-16. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W tym naśladowaniu nie jesteśmy zostawieni sami. Tak? Mamy Słowo i mamy Ducha Świętego. I o tym też Biblia mówi w 2 Tymoteusza 3:16, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I w Jana 14:26, lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jest też cena uczniostwa, bo to nie jest też tak, że to jest zupełnie takie łatwe. Jest cena uczniostwa i o tym jest powiedziane chociażby w Ewangelii Łukasza. W dwóch miejscach, w 9 rozdziale 14, 23-24, i powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, tak, są słowa Jezusa, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. I Łukasza 14:27, kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. I na koniec dwie rzeczy. Mamy czynić uczniów, to co mówiłem wcześniej, Mateusza 28:19-20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je, tak, to jest to uczniostwo, ucząc je, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I ostatnie, wiara, tak jak wiara jest bez uczynków martwa, tak samo uczniostwo bez praktykowania tego, czego się nauczyliśmy, jest zupełnie bezwartościowe. Tak, i tu w Jakuba jest powiedziane: bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Tak? Uczniostwo bez praktykowania jest zupełnie bezwartościowe. Więc to takie krótkie wprowadzenie odnośnie uczniostwa. No i dobrze. No i teraz tak, no właśnie. I dlaczego o tym mówię, o tym uczniostwie? Bo ja tak na siebie patrzę, tak, że ja jestem uczniem, więc jeżeli jestem uczniem, no to się stale uczę. Biorę słowo, tak, i szukam, patrzę, tak, i już parę miesięcy temu, tak, znaczy też wcześniej, tak, ale jak mocno od paru miesięcy, jest taki temat, który tak zaczynam coraz bardziej czytać i się zastanawiać, co ja mogę z tym zrobić, tak. Już jesteście ciekawi, co to jest. Przeczytam z drugiej Mojżeszowej, z 20 rozdziału, przeczytam wam taki fragment, dobrze wam znany jako 10 przykazań. To jest w ogóle ciekawe, że w Biblii nigdzie nie powiedziałem, że jest 10, one nie są ponumerowane, więc tak do końca nie wiadomo, że jak się popatrzy na to, Żydzi inaczej numerują, prawosławni inaczej, protestanci inaczej, katolicy inaczej, katolicy najbardziej inaczej, ale wszystko jest jakoś tak różnie, tak? Więc jakby nie numerując tego po kolei, tak jest powiedziane, że Bóg mówi: ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Tak jak powiedział: nie oddawaj czci innym bogom obok mnie. Tak? nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, ani nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie odrzucają, a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Nie używaj imienia Pana Boga Twego nadaremnie, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imienia nadaremnie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, ale 7 dzień przeznacz na szabat dla Pana Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie Twoich bram. Czyń tak dlatego, że Pan tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. Szanuj swojego ojca i matkę, by dzięki temu długo żyli na ziemi, którą Pan, Twój Bóg, Ci daje. Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu, nie pożądaj domu swojego bliźniego, ani żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. A to jest 10 przykazań, które Bóg dał. Tak? Na marginesie ciekawe jest to, że no to musiał być niezwykły moment, tak? Kiedy Mojżesz stał przed Bogiem, a Bóg swoim palcem na tablicy pisał te przykazania. To absolutnie niezwykły moment. I tak naprawdę cały Izrael mógł w tym uczestniczyć. Ale dlaczego nie uczestniczył? Mojżesz o tym powiedział. 5 Mojżeszowa 5:5. Ja w tym czasie stałem pomiędzy Panem a wami, by obwieszczać wam słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. Oni widzieli słup ognia. Oni wiedzieli, jakie mogą być konsekwencje. I nie byli w tym miejscu, żeby stanąć przed Bogiem. Mogli w tym wziąć udział, mogli tego doświadczyć, ale bali się. Woleli mieć pośrednika, woleli mieć Mojżesza, który zaryzykuje swoje życie, pójdzie na górę, tam, gdzie jest ten słup ognia, tam, gdzie jest Bóg żywy, potężny, który stworzył świat. Więc nie byli. Dalej jest powiedziane, dopilnujcie więc, aby czynić tak, jak przykazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie od tego ani w prawo, ani w lewo. Postępujcie dokładnie tak, jak przykazał wam Pan, wasz Bóg, po to, abyście żyli i aby wam się dobrze wiodło, by można wam było przedłużyć lata życia w ziemi, którą posiądziecie. Amen. To wszystko. Nie, to nie wszystko. No i o które przykazanie teraz chodzi? Macie jakiś pomysł? Brak pomysłów. Słuchajcie, jest takie jedno przykazanie, to właśnie tam zaczęło chodzić, które wydaje mi się, że tak naprawdę jest najbardziej ignorowane ze wszystkich. Że co do wszystkich mamy zgodę, że okej. Pierwsze? No nie, nie pierwsze. Słuchajcie, chciałem mówić o szabacie. Chciałem mówić o szabacie, bo to jest ciekawy temat. Ja mam takie wrażenie, że jakby różne przykazania mówią, oczywiście nie morduj, nie kradnij, tak, nie pożądaj żony bliźniego, wszystko tak, ale szabat, no to Żydzi, adwentyści, tak, co nam do szabatu, tak, ale jednak sięgniemy do słowa i teraz chciałem, żebyśmy sobie właśnie przeszli, ja będę tutaj dużo czytał wam ze słowa, bo tak jak powiedziałem, to nie jest taki temat, że ja tutaj wyjdę i wam powiem płomienne kazanie, ja też, no dobra, okej, żeby też nie uprzedzać, zacząłem mocniej o tym myśleć też potem, jak przeczytałem książkę Marka Ciesiłki, znaczy wywiad z Markiem, Kpiarz śmiertelnie poważny. On tam powiedział takie słowa, czy komuś przyszłoby do głowy, żeby eliminować jedno z 10 przykazań? A przecież szabat się w nich zawiera. Czy komuś przyszłoby do głowy, żeby eliminować jedno z przykazań? Tak? I Marek tam pisze w tej książce, tak, że od 8 lat zaczął praktykować szabat, od 4 lat tak jakby systematycznie mocno wszedł w ten temat. I to, co powiedział, że zauważył, że konsekwencją obchodzenia szabatu jest to, że zaczął ufać Bogu, że to Bóg przez niego działa, a nie on sam działa. I to jest ciekawe bardzo, bo to jest jak takie, właśnie zacząłem ten temat studiować, to myślę, że to jest takie bardzo trafione, tak? Bo teraz tak, czy jakby o co chodzi tak naprawdę w tym szabacie? Ja pomyślałem od razu o dziesięcinie, tak? Mówimy, że wszystkie nasze pieniądze, dobra, wszystko należy tak naprawdę do Boga, tak? No bo On nas wykupił, On zapłacił za nas cenę i tak naprawdę my nic nie mamy. Wszystko, co jest, to należy do Niego. A dziesięcina jest tym znakiem, że my mówimy, dobrze, okej, Boże, my Ci pokazujemy, że to należy do Ciebie, przez to, że nawet nie dajemy, oddajemy, no bo to i tak jest Jego, oddajemy tą dziesiątą część. I tak samo tutaj mówimy: Boże, całe moje życie należy do Ciebie. Cały, jak tu stoję, jestem Twój. Ale, no właśnie, jest ten czas, kiedy ja mówię: dobrze, ale ja Tobie pokazuję, że to należy do Ciebie, przez to, że ten dzień faktycznie oddzielam. Oddzielam. Też zaraz sobie poczytamy, w jaki sposób i o co w tym chodzi, ale to jest taki, myślę, że właśnie to ta konsekwencja, której Marek napisał, że to jest bardzo bliskie mojemu sercu, tak? Że zaczął ufać, że Bóg przez niego działa, że to nie on działa, tylko to Bóg działa. Co oznacza słowo szabat? W różnych miejscach zacząłem to czytać i doczytałem się tak, że słowo szabat oznacza zaniechać czegoś, przestać, że szabat to spokój, wyciszenie, zwolnienie tempa codziennego życia. Szabat jest posileniem, odpoczynkiem, radością. Jest to czas stawania przed Panem i studiowania Jego słowa. Że w szabacie nie chodzi o pójście do kościoła. Skoro to jest ciekawe, prawda? Dobrze to brzmi w ogóle, to fajnie. Tak? Zaniechać czegoś, wyciszyć się, mieć spokój, radość, tak? Studiować, stanąć przed Bogiem, studiować Jego słowa. To tak, taki miód na naszą duszę, na nasze serce, prawda? Słowo w ogóle kadosz, święty, pierwszy raz jak został użyty, to zostało właśnie użyte w odniesieniu do szabatu, tak? Taki czas oddzielenia do świętości, taki czas świętości. Jest powiedziane, że szabat jest znakiem przymierza między Bogiem a Izraelem. I też w ogóle jest ciekawe, że myślę, że do tego dojdziemy potem, że szabat też jest taką trochę odpowiedzią na dziesiąte przykazanie. Pamiętacie dziesiąte przykazanie? Czytaliśmy przed chwilą. Szabat jest trochę na to odpowiedzią, a to do tego też dojdziemy. Z tym znakiem przymierza. To jest napisane wprost w 2 Mojżeszowej w 31 rozdziale, wersety od 12 do 18. Pan powiedział też do Mojżesza: Ty zaś przemów do synów Izraela tymi słowy: Macie pilnie przestrzegać moich szabatów. Ma to być znakiem między mną a wami po wszystkie wasze pokolenia. Pozwoli wam to upamiętać, że ja, Pan, jestem tym, który was uświęca. Będziecie więc przestrzegać szabatu. Jest on dla was święty. Kto go znieważy, będzie musiał umrzeć. Bo każdy, kto będzie wykonywał w nim jakąkolwiek pracę, zostanie usunięty spośród swojego ludu. 6 dni będzie można pracować, ale 7. dnia będzie szabat. Całkowity odpoczynek, dzień poświęcony Panu. Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jakąkolwiek pracę, będzie musiał umrzeć. Synowie Izraela będą więc przestrzegać szabatu, będą zachowywali szabat w kolejnych swoich pokoleniach na mocy wiecznego przymierza. Między mną a synami Izraela będzie on znakiem na wieki, gdyż w 6 dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a w 7. dniu odpoczął i wytchnął. Gdy Pan skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, przekazał mu 2 tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. To były ostatnie słowa, które Bóg powiedział, kiedy Mojżesz był na górze Synaj. Kiedy te tablice zostały zapisane, to były ostatnie słowa. Czyli wcześniej usłyszał to w przykazaniach. I w ogóle to jest ciekawe, że zwróćcie, są 2 przykazania, w których jest naprawdę dużo słowa, tak? Bo tak to one są bardzo krótkie, tak? Nie cudzołóż, nie morduj, tak? Nie oddawaj czci innym Bogom. A tutaj jest jedno, to jest o czynieniu rzeźb, podobizm, jest rozpisane i właśnie o szabacie. A na koniec jeszcze, jak Mojżesz już schodzi, jeszcze raz ma podkreślone, to jest znak przymierza, pamiętajcie o tym, tak? Ale szabat tak naprawdę był ustanowiony wcześniej, bo to nie było wtedy, kiedy były przykazania dla Izraela, tak? Mojżesz je przekazywał, ale szabat był wcześniej, tak? Kiedy zobaczymy, co się wydarzyło na pustyni, pamiętacie, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i 40 lat spędzili na pustyni, spadała manna z nieba, tak? Ale 7. dnia nie spadała. Tak, więc oni mogli zebrać 6. dnia więcej i tak jak zawsze to, co by zebrali więcej, to gniło, tak tego 6. dnia nie gniło. Oni mieli na 7. dzień i to był ten dzień szabatu. Tak? Już nie będę czytał tego fragmentu, jest 2 Mojżeszowa 16:22-30. Ale tak naprawdę znowu o szabacie mowa jest jeszcze wcześniej, tak? Bo to nie jest wtedy, kiedy manna była, tak? Tylko w 1 Mojżeszowej w 2 rozdziale na samym początku czytamy: I stało się to, zanim nastał 7. dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w 7. dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on 7. dzień i uświęcił go w nim, bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. Tak naprawdę powiedziałem, że on 7. dnia ukończył dzieło stworzenia, bo 7. dnia stworzył właśnie ten dzień odpoczynku. Coś zostało stworzone tego dnia, ten dzień odpoczynku, i sam odpoczął i wciąż odpoczywa. Stworzył świat i jest miejsce odpocznienia. Izajasza, 58 rozdział, 13 i 14 werset mówi tak: jeśli się powstrzymasz od łamania szabatu, od własnych upodobań w moim świętym dniu, to jest fajne sformułowanie, od własnych upodobań, i nazwiesz szabat swoją rozkoszą, świętością Pana, dniem zasługującym na cześć, i uczcisz go, powstrzymując się od swoich własnych spraw, znów własnych upodobań, własnych spraw, od zaspokajania własnych przyjemności i od prowadzenia pustych rozmów, wtedy ja, Pan, będę twoją rozkoszą. Zadbam o twoje pełne powodzenie i dam ci się cieszyć dziedzictwem twojego ojca Jakuba. Słuchajcie, tak naprawdę myślę, że każdy, kto tutaj siedzimy, nikt nie powie, że on nie chce się rozkoszować Bogiem, tak? Tak jak napisałem, że ja, Pan, będę twoją rozkoszą, zadbam o twoje powodzenie, dam ci się cieszyć dziedzictwem twojego ojca. No słuchajcie, wszyscy tego chcemy. Chyba, że ktoś nie chce. Ale to się dziwię. Ale wszyscy tego byśmy chcieli, tak naprawdę rozkoszować się Bogiem. On jest blisko, odczuwamy Jego obecność, Bóg nam daje powodzenie, daje wszystko, to jest wspaniałe, tak? A Bóg mówi, okej, okay, powstrzymaj się od własnej przyjemności, od swoich upodobań, od swoich spraw. Tak? Ja to sprawię, ale to nie ty do tego dojdziesz swoimi siłami. Ja to sprawię, tak? Bardzo podobnie jest z postem. Kilka wierszów wcześniej, gdybyście zobaczyli też w Izajasza 58, jest mowa o poście. Taki krótki fragment przeczytam tylko z tego trzeciego. Mówią, dlaczego my pościmy, a ty tego nie widzisz? No Boże. No powiedz, dlaczego? No my pościmy, dlaczego ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy duszę, a ty tego nie zauważasz? Bóg odpowiedział. Powiedział, otóż w dniu waszego postu szukacie własnej przyjemności. Tak, w innym tłumaczeniu brytyjskim powiedziałem, załatwiacie swoje sprawy. Wyzyskujecie wszystkich swoich pracowników. Pościcie też dla sporów, chcąc być pierwsi, a przy tym obraźliwie uderzacie pięścią. Nie pościcie już tak, jeśli chcecie, aby wasz głos był usłyszany w niebie. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Tak, mówimy, okej, no przecież ja poszczę. Mówi, no okej, super. Super, ale jest post, ja mam podobanie. Tak? Kiedy pościsz, to nie załatwiaj swoich spraw. Nie. Ja powiem, no, ale przecież ja nie poszczę tutaj w swojej sprawie, tylko w innej. No tak, ale jeżeli ty pościsz w taki sposób, że po prostu tak, bo ja teraz to załatwię swoim postem, to już jest pozamiatane. Bo to chodzi o to w poście, że to Bóg działa. Ja już daję krok do tyłu. Tak? Mówię, Boże, okej, ja nie. Ja nie, tak? Jeszcze ja nie. Tak? Ale Bóg zaczyna działać. Tak? I kiedy czytamy ten fragment, jest fajne, bo mieliśmy z Jezusem w Ewangelii Mateusza tą sytuację, kiedy został przyprowadzony, opętany, tak? I uczniowie nie mogli z niego wypędzić demona. Pamiętacie to? Tak? I oni znowu, dlaczego? Jezu, bo Jezus od razu oczywiście wypędził. Mówi, Jezu, dlaczego my nie mogliśmy wypędzić tego demona? A Jezus powiedział, lecz ten rodzaj demonu wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. Zobaczcie, ale to nie było tak, że oni przyprowadzili tego człowieka, tak? I Jezus mówi, dobra, okej, okay, to ja teraz potrzebuję 2 dni pościć, bo ten rodzaj wychodzi przez post, więc ja w tej intencji będę pościł 2 dni i on wyjdzie. Nie, oni przyprowadzili, Jezus po prostu, bam! To jest moment, tak? Nie ma. I mówi, bo ten rodzaj wychodzi przez modlitwę i post. No co to pokazuje? Że Jezus po prostu prowadził takie życie, tak? Życie modlitwy, życie postu i wiedział, że to nie on, że to ojciec, że on o tym mówił, to nie ja, to ojciec. I nie było problemu, żeby ten demon natychmiast wyszedł. Właśnie ze względu na to. Na sposób, w jaki Jezus po prostu funkcjonował, w jaki sposób żył. W Izajasza, w tym 58, tak, jest napisane, jak jest już o tym prawidłowym poście, nie będę tego długiego fragmentu czytał, sobie możecie to postudiować, to jest bardzo fajne. I napisał o tym dobrym poście, tutaj jest napisane, jest potem i Pan będzie cię wciąż prowadził, nasyci twoją duszę, choćby w wyschłych miejscach, sprawi, że znów nabierzesz siły i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. To jest właśnie to. Zawsze niezawodne. Przychodzą do Jezusa, Jezus, no ten demon nie chce wyjść. Jezus, bam! Tak? Zawsze niezawodne, bo on jest w tym miejscu nawodnionym, tak? Nawet jeżeli jest suche, wyschłe miejsce, tak? Nawet jak tam po prostu demony szaleją wokół i uczniowie już nie wiedzą, co, to jest, mówi, nie, ja, to jest to miejsce, jeżeli człowiek jest nawodniony, tak? Jeżeli to Bóg działa, nie ja działam, tak? To te rzeczy się wtedy dzieją. O, podoba mi się to. Kolejny fragment z Izajasza, to jest w ogóle fajne. My czasami gdzieś tak wyrywamy fragmenty, tak? Z kontekstu jakiegoś, tak? Bierzemy jakiś fragment, tak? Tu jest właśnie na tym szabacie był fragment w Izajasza, ale wcześniej widzimy, że jest o poście, a zaraz następny werset jest: oto ręka Pana nie jest tak krótka, by nie mogła ocalić. A jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie mogło usłyszeć. Tak? Zobaczcie, co wam się nie łączy wszystko razem? Czy to nie, jak to brzydko się mówi, nie trzyma się kupy? Aleluja. Dobra, wracamy do szabatu. Trochę szukałem tych informacji. Jest fajny fragment z książki Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Jest to rozmowa Kazika Barczuka z Esterą Wieją. Estera Wieja rozmawia właśnie z pastorem Kazikiem Barczukiem. On powiedział tak: powinniśmy żyć, pracować i odpoczywać jak ludzie wolni, a nie niewolnicy. Mi się to podoba. Więc ja sobie to od razu zapisałem i do tego będę wracał, bo to jest fajne. Powinniśmy żyć, pracować i odpoczywać jak ludzie wolni, a nie niewolnicy. O, tak. I tu dochodzimy do takiego miejsca, gdzie tak naprawdę możemy sobie powiedzieć o pewnej takiej niewoli rzeczy. My tak naprawdę jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, to jest taki paradoks, tak? Nigdy w historii świata nie było tak wielu udogodnień jak dzisiaj. Nigdy. Słuchajcie, za chwilę to nie będzie musiał pracować, bo już, słuchajcie, są naprawdę sztuczne inteligencje. Byłem ostatnio na konferencji Future Tech. Słuchajcie, co tam usłyszałem? Byłem przerażony. Jak bardzo się technika rozwija i jakie są już plany zaawansowane wprowadzania takich rozwiązań technologicznych, że my naprawdę nie będziemy musieli nic robić, ale kontrola będzie pełna. 100% to, co się wyprawia. Niewola rzeczy. Pamiętacie, ostatnio dzieliłem się tym fragmentem z Daniela o Nebukadnezarze, który stanął, tak, i powiedział, mi się od razu też w tym kontekście przypomniało, kiedy Nebukadnezar, król Babilonu, który zbudował już wszystko i właśnie w kontekście królestwa rzeczy on miał już wszystko, miał imperium. I powiedział, to dla mojej wspaniałości. I to był koniec jego. Jak doszedł do tego miejsca, bo jedno zdanie usłyszał, tak? Bo powiedział: królu Nebukadnezarze, władza królewska zostaje ci odjęta. W tym momencie, koniec, stracił władzę. Chociaż wydawało się, że będzie wiecznie, bo sam panował z tymi wszystkimi dobytkami. Dopiero jak doszedł do miejsca upamiętania i powiedział: nie, to wszechmogący, to Bóg, to nie ja. Dopiero wtedy mógł wrócić do wcześniejszego miejsca. Pewien konserwatywny rabin żydowski. To jest, czytałem taką książkę, ona jest dosyć taka, to jest, nie jest łatwa lektura i też nie taka wprost można wszystko wziąć, bo to jest faktycznie taki dosyć konserwatywny człowiek i ja nie chcę absolutnie iść w tą stronę, ale chciałem przeczytać, bo to są takie rzeczy, z które myślę, że my możemy coś z tego wziąć. On się nazywa Abraham, nie wiem jak się czyta, Heschel, czy Heschel, nie wiem jak to przeczytać. W każdym razie w książce Szabat napisał tak: cywilizacja techniczna to podbój przestrzeni przez człowieka. Triumf ten osiągany jest często przez poświęcenie zasadniczego czynnika egzystencji – czasu. W cywilizacji technicznej wykorzystujemy czas, by pozyskać przestrzeń. Uzyskiwanie władzy nad światem przestrzeni jest na pewno jednym z naszych zadań. Niebezpieczeństwo zaczyna się wtedy, gdy zyskując moc w królestwie przestrzeni, rezygnujemy z wszelkich aspiracji w królestwie czasu. I najwyższym celem duchowego życia jest nie gromadzenie bogactwa informacji, lecz zwracanie się ku świętym chwilom. Oczywiście, no tutaj już to zwracanie się ku świętym chwilom to jest ewidentnie takie bardzo mocno właśnie umiejscowione w judaizmie, który jest, mówi się, religią czasu. Do tego jeszcze wrócimy. Ale faktycznie jest tak, że dzisiaj w natłoku tych wszystkich informacji mamy mnóstwo. Słuchajcie, no otwieramy Facebooka i jest po prostu zalew. Tak? Jedni mają 50 znajomych, inni 1050 znajomych, ale tak czy inaczej zalew jest taki, tak? A jak sobie tworzymy jeszcze jakiś tam kolejnego Twittera i jakieś portale informacyjne, zalew informacji jest potężny, tak? Jakby są też ciągle takie zagłuszacze głosu sumienia, tak? Kiedyś to był telewizor, dzisiaj to już starzec, ludzie telewizję oglądają, po co, jest w smartfonie wszystko, tak? Ale telewizja, radio włączone cały czas, tak? Właśnie ten dostęp, takie ciągłe zaglądanie do smartfona, tak? Do młodych mogę powiedzieć, tutaj siedzą, tak? Widzę, to u mnie jest tak, cały czas ten telefon, tak? Jeremiasz pokazuje, że nie ma telefonu w ręku, super. Ale faktycznie, ten telefon jest tak naprawdę przyklejony, zauważyliście, bo on jest cały czas gdzieś tam, cały czas gdzieś jedzenie, toaleta, gdziekolwiek, cały czas jest taki przyklejony, tak? A myślę, że też jest coś takiego, gdzie my możemy
posłuchać głosu naszego serca, tak? Posłuchać głosu sumienia. I szabat jest tak naprawdę odpowiedzią na to, tak? Bo to jest takie wyłączenie się z codziennego rytmu po to, żeby posłuchać Boga i posłuchać głosu własnego serca. Ten sam rabin napisał: kto chce wkroczyć w świętość dnia, musi wyrzec się przekleństwa targowego zgiełku i jarzma trudu. Tak? I powiedziałem, że wrócę do tego 10. przykazania, bo to jest też ciekawe. Mówimy o tym, tak, uciekaniu od niewoli rzeczy. I teraz tak, jest to przykazanie dotyczące szabatu, które tak naprawdę stoi w kontrze właśnie do tych, znaczy w kontrze, jest taką odpowiedzią, tak, na to 10, bo 10 mówi: nie pożądaj. I tam jest dwukrotnie w niektórych tłumaczeniach, w Brytyjce, dwa razy jest użyte to słowo nie pożądaj w jednym przykazaniu, a w Biblii jest zawsze tak, że jeżeli coś jest powiedziane dwa razy, to jest takie podkreślone. To jest tak, jakby wytłuścić boldem, takie istotne, tak? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, tak? No wystarczyłoby przecież zaprawdę. Po co jest dwa razy? No właśnie to jest takie podkreślenie, że to będzie teraz bardzo ważne. I tu to jest jedyne przykazanie, gdzie jest tak dwukrotnie podkreślone to. Nie pożądaj, nie pożądaj, tak? A szabat mówi o tym, okej, okay, ja nie patrzę wtedy na rzeczy. Patrzę na Boga, tak? Patrzę na innych ludzi, tak? Żeby spędzić z nimi czas, żeby pomóc, żeby zrobić coś dobrego, tak? Do tego też zaraz przyjdziemy, bo Jezus o tym mówił. I to jest taka odpowiedź tak naprawdę na to 10. przykazanie. No i teraz właśnie, Nowy Testament mówi: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, tak? A Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Pokarm i napój to są rzeczy, a Królestwo Boże to nie pokarm i napój, tylko sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, tak? Dobrze, teraz słuchajcie, bo tak już zaraz powiecie, że Zbyszek teraz już będziesz ten rabinem i będziesz ten liczył kroki w szabat i tak dalej. Nie, słuchajcie, jestem daleki od tego, uspokajam was od razu. Jestem daleki, znaczy fascynuje mnie ten temat. Nie wiem jeszcze, jak to ugryźć do końca, tak? Ale po tym wszystkim, jak sobie to postudiowałem, te różne książki w Biblii, przyszedłem do Nowego Testamentu. Uff, mamy, halleluja, słowo od Boga. I w Nowym Testamencie też jest sporo na ten temat. I trochę inaczej jest jednak, tak? I to jest właśnie ciekawe, że Bóg nas nie zostawia tutaj zupełnie samych z tym. Kolosan, 2 rozdział, 16-17 wiersz. Jest napisane: dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia, picia lub z powodu święta, nowiu czy szabatów. Są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń, Chrystus zaś konkretnym ciałem. A, widzicie. Tak? I teraz tak, dochodzimy do tego miejsca, bo ja mam takich znajomych, wy może też, którzy naprawdę tłuką mnie po głowie: Zbyszek, jesteś grzesznikiem, bo nie przestrzegasz szabatu. I walą tak, że ja już ich ten zablokowałem. Już do mnie nie piszą. Mam takich. A to jest bez sensu. Jezus tak nie robił. Znaczy, nie powiedział, że słuchajcie, po prostu nie przestrzegacie szabatu i walił po prostu po głowie. Nie. To jest wręcz powiedziane: niech was nikt nie osądza z tego powodu. Tak? Niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia, picia, święta, szabatu konkretnie. Tak? Jest powiedziane, że jest to cień. To słowo tylko okazuje się, że nie powinno tu być użyte. W niektórych tłumaczeniach go nie ma i faktycznie nie powinno, bo to jest takie trochę zlekceważenie zupełnie tego, tak? Że to tylko cień. Tak? I to nieważne, to jest cień. To też nie jest tak, bo cień też jest ważny. Tak? Ale ważniejsze jest ciało, które ten cień rzuca. Tak? Dlatego jest powiedziane, że Chrystus jest tym konkretnym ciałem, tak? A tamto to są cienie, tak? To jest cień. Nie, może nie tylko, tak? Ale to jest cień. Rzymian, 14 rozdział. Od 5 wersetu. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. I dalej: niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Tak? Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuję Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje, ani nie umiera. Bo jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Dlaczego więc osądzasz swojego brata? Albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed boskim trybunałem. Tak? Uwielbiam Nowy Testament. Słuchajcie. Nie każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Tak? Słuchajcie, są takie rzeczy, które w Biblii są powiedziane zero-jedynkowo. Ale są takie rzeczy, co do których, słuchajcie, nie taka osoba jak ja, która sobie po prostu usiądzie po prostu w nocy, w sobotę i posiedzi i postudiuje to, tylko są teologowie, którzy nic innego nie robią, tylko po prostu czytają Biblię, czytają księgi, różne źródła historyczne, w oryginalnych językach, zgłębiają. i nie ma zgody między nimi. Pomimo tego, że się nauczyli języków oryginalnych i tyle przestudiowali ksiąg, ciągle jeden mówi tak, że jest Biblia, drugi mówi, że jest tak. I tu jest rozwiązanie na to. Powiedziane, niech każdy zostanie przy swoim przekonaniu. Tak? Słuchajcie, jak ludzie potrafią się kłócić o to, jak Kościół powinien być zorganizowany. Jedni mówią, nie, nie, nie. Taki Kościół, że wy się razem spotykacie w niedzielę, to jest diabeł. Biblia mówi o kościołach domowych. Oni się po domach spotykali, tam mieli nabożeństwa. A oni mówią, no nie, jak? No przecież trzeba wszyscy razem, tak? Wspólnie, na jednym miejscu oni razem uwielbiali, tak? Jedni mówią duże, inni mówią małe. Jedni mówią, nie, no to już w sobotę się spotykają i w niedzielę. Ja powiem wam tak. Gdyby Bóg chciał, to jest moje własne przekonanie, tak? Ja zostanę przy swoim, wy przy swoim. Ale moje jest takie. Gdyby Bóg chciał, żeby każdy kościół był zorganizowany tak samo, to w Biblii mielibyśmy bardzo dokładną instrukcję, jak kościół zorganizować. Byłoby napisane, nabożeństwa zaczynacie o godzinie 11, przez godzinę jest uwielbienie, kazalnica ma być z pleksy przezroczysta, tak? Potem będzie czas świadectw. To by było zapisane. Bóg by nie zostawił nas w takim miejscu, że my po prostu przez lata studiujemy, szukamy i mówimy, Boże, dlaczego Ty nas tak biedny zostawiłeś, my grzeszymy, bo nie wiemy, jak spotkanie zorganizować. A Bóg mówi, słuchajcie, niech każdy zostanie przy swoim przekonaniu. Niech każdy zostanie, są tacy i tacy, jedni bardziej to pasuje, inni szybciej pójdą do domowego, inni do dużego, inni do małego, jedni szybciej w sobotę, inni w niedzielę. Okej, okay. Jaki jest problem? Tak? Jaki jest problem? Jeżeli się spotykamy po to, żeby uwielbić razem Boga, tak? Żeby nawzajem siebie budować, to jaki jest problem? Niech każdy zostanie przy swoim przekonaniu. Mateusza 12 rozdział, już nie będę czytał całego, bo to jest długi fragment, tak? Ale jest napisane, wiedzcie, że Panem Szabatu jest Syn Człowieczy. Jezusa oskarżali o to, tak? Że uczniowie, szedł z uczniami przez pole, uczniowie w szabat, nie dość, że zerwali kłosy, to jeszcze jest powiedziane, że pocierali, czyli to już jest w ogóle zakazane, bo to już mielili, tak? Już tarli to, żeby wytrzeć i koniec, już pozamiatane. Złamali szabat, śmierć. Śmierć, słuchajcie, no zgodnie z przykazaniem, bo powiedziane, czytałem, śmierć. Tak? I oskarżali Jezusa, mówią, dlaczego? No dlaczego? I ty mnie na to pozwalasz? Oni łamią szabat i ty mi na to pozwalasz? A Jezus mówi, wiedzcie, że Panem Szabatu jest Syn Człowieczy. Dlatego, kiedy dalej jest mowa o uzdrowieniu, dlatego wolno w szabat dobrze czynić. Tak? Wolno w szabat dobrze czynić. Zresztą, to jest w ogóle też ciekawe, dla Żydów w ogóle, życie jest bardzo ważne. Tak? Jest powiedziane takie powiedzenie żydowskie, że kto uratował jedno życie, tak? Kto uratował jednego człowieka, tak jakby uratował cały świat. I faktycznie, jeżeli chodzi o ratowanie ludzkiego życia, można złamać każde przykazanie. To jest fajne w tym kontekście. I teraz w Ewangelii Marka jest powiedział tak jeszcze. To jest ten sam fragment, tylko w innej Ewangelii. Powiedział im, szabat został pomyślany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest również Panem szabatu. Tak? I to jest postawienie rzeczy we właściwy sposób. Tak? Czyli ja nie wchodzę w tym momencie w legalizm. Nie mówię, okej, okay, ja muszę po prostu to, tak? Policzyć kroki, tak? I tak dalej. Nie. Okej, okay, ja po prostu żyję w wolności. Ja żyję w wolności. Nie jestem niewolnikiem. Jestem powołany do wolności. Tak? Szabat jest dla mnie. Nie ja dla szabatu. Szabat jest dla mnie. Po to, żebym ja dobrze żył. Po to, żebym ja dobrze żył. Ale dlatego on ma znaczenie. Dlatego też to nie jest tak, że można go... Dlatego ja też sięgam do tego tematu. To nie jest tak, że teraz sobie wyjaśniłem, że a nie, to nikt mi nie może sądzić z powodu szabatu, więc ja już temat wyrzucam i znowu mam z głowy. Nie, mnie ten temat fascynuje, bo Bóg jednak to dał. Bóg sam odpoczął, Bóg na pustyni powiedział, żeby odpoczęli, Bóg to powiedział w przykazaniach, tak? To jest ważne. To jest ważne, to dla mnie jest ważne, bo szabat jest dla mnie. Dla mojego zdrowia, dla mojej rodziny, dla mojego życia z Bogiem, mojej relacji, więc jest to istotne. Ale nie po to, żeby mnie ktoś osądzał z tego powodu, czyli żebym ja kogokolwiek osądzał z tego powodu. Chodzi o to, żeby się spotkać z Bogiem, doświadczyć świętości. Rabin Jonatan ben Józef powiedział, bo jest on, czyli szabat, święty dla was, co znaczy, że jest on powierzony w wasze ręce, nie zaś wy w jego ręce. Łukasza 6, rozdział 9 wiersz. Jezus zwrócił się do nich. Pytam was, czy w szabat wolno wyświadczyć dobro czy zło? Uratować człowieka czy go zgubić? Tak? Czy wolno wyświadczyć dobro w szabat? Tak, wolno. Boże zasady mają służyć człowiekowi, a nie go zniewalać. Znalazłem bardzo fajne zdanie też. Nie wiem, czy wiecie, to jest halacha. Halacha to jest w judaizmie autentyczna i autorytatywna wykładnia prawa mojżeszowego Tory, ukazująca, jak stosować prawo do konkretnych sytuacji życiowych. Tak? Czyli jest prawo i są konkretne sytuacje i taka wykładnia, jak to stosować. I takie zdanie znalazłem, że łamanie zasad w słusznej sprawie jest istotnym elementem mesjańskiej halachy. Ciekawe, co? Łamanie zasad w słusznej sprawie jest istotnym elementem mesjańskiej halachy. Galacjan 4:8-11, też nie będę całego może czytał. Albo może przeczytam, to jest krótkie. Kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Tak? Kiedyś nie znaliście Boga. Teraz jednak, gdy już Go poznaliście, a raczej gdy zostaliście przez Niego poznani, dlaczego, to Paweł fajnie taki zarzut robi, dlaczego znowu powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat. Martwię się o was. Czy czasem mój trud nie poszedł na marne? O, to jest też ciekawe, tak? Paweł mówi, okej, znowu w to wchodzicie? Znowu chcecie przestrzegać święta? Tak? Szabaty, dni, tygodnie? Martwię się o was. Tylko teraz znów, żeby to dobrze zrozumieć. To nie jest tak, że on się martwi z tego powodu, że ktoś przestrzega szabatu. Absolutnie nie. Bo on sam to robił, tak? David Stern, człowiek, którego bardzo lubię, on napisał, przetłumaczył Nowy Testament i dopisał do niego komentarz. Taka potężna, gruba księga, Nowy Testament z komentarzem żydowskim, gdzie więcej jest komentarza niż słów, się ciężko czyta, ale tam jest mnóstwo takich fajnych rodzynek. Stern napisał w komentarzu do tego fragmentu tak. Kiedy jednak święta te obchodzą nie Żydzi, czyniąc to nie z radości udziału w tym, co Bóg dał narodowi żydowskiemu, ani z poczucia duchowej tożsamości Żydami, lecz ze strachu wzbudzonego przez judaizujących, którzy wmówili im, że jeśli nie będą tak postępować, to Bóg ich nie przyjmie, wówczas ludzie ci nie okazują bynajmniej posłuszeństwa Torze, lecz dali się zniewolić legalizmowi. A legalizm to kolejny gatunek tych słabych, nędznych duchów żywiołów, nie lepszych niż bożki, które dawno porzucili. Tak? I to jest to, na co zwraca uwagę Paweł. Mesjasz uczyni nas wolnymi. Tak? Jesteśmy wolni. Tak? I teraz, jeżeli wy po prostu chcecie, tak, wolności przestrzegać szabatu, okej, nie ma problemu, tak? Ale jeżeli robicie to ze strachu przed Bogiem, że On was nie przyjmie, jako narzucone prawo, to jest legalizm. I on mówi, to jest w ogóle, ja się martwię o was, bo to jest tak, że wchodzicie znowu po prostu w grzech. Tak? To jest tak, jakbyście cześć bożkom oddawali, tak jak kiedyś to robiliście. Więc nie bądźmy w legalizmie. Tak? Ale szukajmy tego, co Bóg ma dla nas dobrego. Hebrajczyków, nie będę całego tego długiego fragmentu czytał. 3-4 rozdział, tak? Wejście do odpocznienia. Tak? Jeden werset, 3. Do odpoczynku natomiast wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Tak? Kto wchodzi do odpocznienia? Tak jak powiedziałem, Bóg stworzył świat przez 6 dni, 7 dnia odpoczął i od tego czasu jest właśnie w tym miejscu odpocznienia. I tak samo jest powiedziane, że my, kiedy uwierzyliśmy, my wchodzimy do tego odpocznienia i dalej. Słowa te zostały wypowiedziane, pomimo że Jego dzieła dokonane są od założenia świata. Boże dzieła są już dokonane od początku i teraz my, kiedy uwierzyliśmy w Chrystusa, my wchodzimy w miejsce odpocznienia. My po prostu w tym jesteśmy. Tak? My nie musimy przez cały tydzień być poza tym i tylko w jeden dzień wejść w miejsce odpocznienia. My jesteśmy cały czas w tym czasie. Co nadal nie zmienia tego, że możemy mieć ten dzień. Tak? I ja teraz będę o to walczył osobiście, żeby mieć taki dzień, kiedy będę po prostu mógł odpocząć, kiedy będę mógł spędzić więcej czasu z Bogiem, więcej czasu z ludźmi. Halleluja. Tak? Żeby nie polegać na własnych wysiłkach, ale na Bogu. I na koniec, miałem jeszcze przejść dwa psalmy, ale już nie będę czytał. Sobie w domu przeczytajcie psalm 92, psalm 95. Są psalmy czytane w szabat, ale jeszcze jedną rzecz wam go przeczytam na koniec. Manifest szabatowy. Ja zawsze miałem taki, jak myślałem sobie o szabacie i myślałem, że w sumie to by było fajnie. Tak człowiek naprawdę pracuje, taki zabiegany i mieć taki dzień, że taki light, tak? Budzisz się rano i nie musisz wstawać szybko z łóżka, nie musisz gdzieś wychodzić, coś robić, tak? A wręcz jak tak już myślałem też takich koncepcji, że no a w sumie to nawet Bóg mówi, żeby nie pracować w tym czasie, żeby nie robić rzeczy, więc tak, tak naprawdę to w ogóle nie powinienem. Na szczęście to słowo mnie uwolniło już. Już tak nie myślę, ale cały czas miałem jeszcze ten problem, że jednak w sobotę dla mnie taki dzień, sobota to jest dzień, kiedy mam wydarzenie, którego nie mogę przesunąć gdzieś indziej. To są zbiórki Roya Rangers, które prowadzę. No i one są właśnie, sobota jest taki najlepszy dzień. No i co już, co ja mam zrobić teraz z tym szabatem, jak ja po prostu muszę wyjść, żeby służyć innym, żeby prowadzić zbiórkę. No i ostatnio moja kochana żona mnie wyciągnęła na wydarzenie, na które bym w życiu nie podejrzewał, że pojadę, czyli na te tańce izraelskie. Tańczyłem, ale jak drugiego dnia mi się nogi zaczęły plątać, to poszedłem z Jaśkiem w góry i wyszliśmy na Łysą Górę. Ale tam była taka kobieta z gminy żydowskiej, która jest rabinką, i ona przeczytała, nam dała taki wykład o szabacie i przeczytała manifest szabatowy, taki 10 punktów, które są taką wskazówką, co robić w szabat. I to jest tak: unikaj technologii, połącz się z bliskimi, pielęgnuj swoje zdrowie, wyjdź na zewnątrz, unikaj handlu, zapal świecę, napij się wina, zjedz chleb, znajdź ciszę, dziesiąte, zrób coś dla innych. Ja to usłyszałem, to zrób coś dla innych, mówię, wow, jest rozwiązanie, jest rozwiązanie, to się wszystko w tym mieści. Więc to było dla mnie objawienie, ten 10 punkt, zrób coś dla innych. Ja nie wiem, co wy z tym zrobicie, nie wiem, czy to dla was było ważne. Studiowałem to dla siebie, się cieszę, że mogłem trochę godzin spędzić dzisiaj w nocy, żeby ten temat gdzieś tam jeszcze zgłębiać. Nie wiem, jak my to zrobimy dalej, ale wiem na pewno, że to jest taki, ten dzień jest darem od Boga dla nas. To nie jest coś, co ma nas zniewalać, to nie jest coś, co ma być dla nas przekleństwem. Odwrotnie, to jest coś, co jest Bożym błogosławieństwem dla nas. Żebyśmy w wolności mogli korzystać z tego, co Bóg nam dał, i patrzeć na to, co On robi. Patrzeć po prostu na Jego dzieła.
Amen.
Aleluja. Panie Boże, ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Ty jesteś dobry. Dziękuję Ci za Twoje słowo, Panie. Dziękuję Ci za Twojego ducha, którego nam dajesz. O, aleluja. Dziękuję Ci, Panie, że my możemy też wzrastać w uczniostwie, szukając Ciebie, szukając Twoich dróg i też czyniąc uczniami narody, zaczynając od tych, którzy są najbliżej nas, od ludzi, którzy są wokół nas. Dziękuję Ci, Panie. Aleluja, Ty jesteś dobry. Tobie oddajemy wszelką chwałę i cześć. Amen.